Słuchasz polskiego programu SBS.
Witamy z Polski Agatę Romaniuk, autorkę książek Z miłości to współczuję, opowieść Zomanu, Kocia Szajka, Proste równoległe powieść. Agata publikuje teksty w dużym formacie, przekroju, magazynie non-fiction, jest laureatką Sopockiej Rezydencji Literackiej Pisma. Witamy Agato z dalekiej Polski.
Trochę tęsknię za Australią, gdzie kiedyś mieszkałam, zaraz to będzie 10 lat temu, chociaż w Sydney, a nie w Melbourne. Mhm. Ale myślę, że sercowe sprawy mogły wyglądać podobnie.
Nie wiedziałam, że mieszkałaś w Australii długo?
Nie, niedługo, rok. To było na przełomie 2015-2016. Mój wczesny mąż był na kontrakcie w firmie konsultingowej, a ja pracowałam w firmie doradczej, która zajmowała się ekonomią behawioralną i wspierała głównie realizację polityki społecznej Nowej Południowej Walii.
Dodam, że jesteś znaną postacią w Polsce na rynku książki. Twoja najnowsza książka wydana miesiąc temu, tak?
Tak, nawet ukazała się niedawno, ale już jakoś okazała też być popularna, w związku z tym bardzo się cieszę.
Sam tytuł już wskazuje na to, że ta książka na pewno będzie hitem. Najgorsze randki świata. Rozumiem, że testowałaś, chodziłaś na te randki, żeby później to wszystko opisać. Opierasz się na faktach, które są niezwykle ciekawe, na przykład to, że w Polsce obecnie żyje 7,5 miliona singli. Co piąty Polak jest zatem singlem. Ja sprawdziłam, że tutaj w Australii jest co czwarty. Bardzo mi się też podoba to, jak nazywasz na przykład portale randkowe, że to jest polskie bestia. Albo to, że w dzisiejszym świecie, no jest to świat po prostu urządzony dla par, a jak wiadomo, właśnie tych singli jest coraz więcej. Ciekawe jest też to, że przeciętny użytkownik smartfona z krajów zachodnich zrobi w ciągu całego życia 25 tysięcy selfie. Czy zbieranie tych informacji, wszystkich danych, to była długotrwała praca?
Ja jestem z zawodu w ogóle socjolożką, zrobiłam doktorat w Polskiej Akademii Nauk z metodologii badań, w związku z czym research i taka praca badawcza, analityczna, zbieranie danych jest moim chorobą powszednim i zawsze było. Więc nie powiedziałabym, że to było bardzo długotrwałe albo trudne, ale raczej było ważne, żeby ta książka nie była taka czysto przyczynkarska. Mhm. I okazało się, że jest oczywiście bardzo dużo danych i w takim przekroju globalnym i lokalnym na temat tego, jak ludzie żyją w pojedynkę. Co im to robi, ilu ich jest, w jakim przekroju wiekowym. I rzeczywiście w Polsce tych singli jest mniej niż na przykład w Skandynawii czy w Australii, ale nadal to już jest potężna armia. No, jeszcze jak spojrzymy na tą piramidę wiekową, to się oczywiście równie układa, ale najwięcej singli mamy w wieku dojrzałym plus, a szczególnie kobiet. Gdyby w Polsce starsze, samotne panie wyszły na ulicę, to byłoby ich grubo ponad milion. No one oczywiście tego nie zrobią, między innymi z powodów zdrowotnych, ale też światopoglądowych. To znaczy, że ludzie żyją dłużej, ale żyją pojedynczo. A kiedyś to było tak, że się pobieraliśmy, mając lat 19 czy 20, żyliśmy sobie razem aż do śmierci, niekoniecznie szczęśliwie, umieraliśmy. A teraz ta młodość i starość często wiąże się z samotnością. A po drodze jeszcze często przyjaźnia się to, przydarza to się ten epizod singlowy ludziom, którzy są w wieku średnim i wracają do takiego notowania powtórnego, jak choćby ja, czyli zostali przez partnera porzuceni, albo rozwiedli się, albo rozstali. No i wtedy ta cała karuzela zaczyna się od nowa.
A podliczyłaś, na ilu randkach byłaś, żeby napisać tą książkę?
To nie było jednak tak, że ja chodziłam na randki, żeby napisać książkę. Raczej było tak, że chodziłam na randki, żeby kogoś poznać. I pisałam o tym na Facebooku. Oczywiście przydarzały mi się najgorsze randki świata. Mhm. Ale myślę, że przez te niespełna 6 lat, na pewno było przynajmniej kilkadziesiąt, i to już jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby to człowieka doświadczyło dość mocno i niekoniecznie pozytywnie. I o tym jest między innymi ta książka. Co nam robi takie współczesne, czy nawet ponowoczesne randkowanie w świecie, który jest światem późnego kapitalizmu, który jest światem aplikacji, który jest światem natychmiastowych gratyfikacji, wszystko wszędzie naraz. Nowa para butów jest jedno kliknięcie stąd, a co dopiero nowy partner. Ta iluzja tej obfitości potencjalnych relacji robi nam w sumie emocjonalną krzywdę.
Gdy rozmawiam z dziewczynami w Australii, które używają tych aplikacji randkowych, one mają ogromny wybór, aż wręcz taki przepych, i stają się bardzo wybredne. Czy może jest to właśnie złudne?
Im większy mamy wybór, wydaje nam się, że tym lepiej, prawda? No bo tym bardziej możemy dopasować partnera w tym przypadku do własnych potrzeb. Ale to jest iluzoryczne. Ekonomia behawioralna opisuje takie zjawisko, które się nazywa paraliżem wyboru, czy paradoksem chińskiej restauracji, którego pewnie każdy z nas doświadczył. Wejdziemy do chińskiej restauracji, jest 186 pozycji w menu, bardzo długo szukamy, w końcu nie wybieramy niczego, albo wybieramy coś, jesteśmy niezadowoleni, bo tyle innych wyborów nie dokonaliśmy. To ograniczona pula pozwala nam na szybszy, sprawniejszy wybór i nasze zadowolenie jest nawet do 4 razy większe. Ten ogrom mężczyzn czy kobiet, których teoretycznie mamy w telefonie, jest wielki. Nasza zdolność też poznawcza do przyjęcia wszystkich informacji na ich temat i na temat swoich potrzeb, no grzeje się do czerwoności i w końcu się okazuje, że właśnie nawet jedna drobna cecha, która nam nie pasuje, staje się przeszkodą do rozwinięcia się relacji. Nazywa się to inklinacją negatywną. I polega na tym, że właśnie pojedyncza rysa przysłania potencjalne wszystkie inne korzyści z takiej relacji, cechy nam pasujące i tak dalej. I było obliczono, że tych pozytywnych musi być 11 razy więcej niż negatywnych. Żeby...
Inklinacja negatywna.
No i to jest coś zabójczego dla relacji, ponieważ nagle się okazuje, że siedzimy sobie w knajpie z kimś i on mówi, że nie wie, kim jest, Robert Redford. I nasz umysł nagle mówi, o nie, taki nie upie mój kamen w życiu. Albo tak. Ona mówi, że nie je glutenu. On jest wielkim fanem drożdżówek. Kiedyś, jeśli się znało 3 kolegów z pracy, jednego z kamienicy i nie wiem, jeszcze jednego się miało sąsiada, no nasz umysł wiedział, że do wyboru mamy tych 5 mężczyzn, czy 5 kobiet, czy 7 kobiet i tak dalej, a nie potencjalnie 1 000 000 cały świat. I to jest coś nowego, co nam te narzędzia zrobili nam niedobrego. No i to bardzo widać na randkach, one się stają szybką wymianą ciosu. Kobiety mają strasznego focha, mężczyźni są agresywni na tych randkach słownie. No i to naprawdę nie prowadzi do wielkiej, szczęśliwej miłości, którą nam popkultura obiecuje.
A jakie inne zmiany w podejściu do relacji międzyludzkich zauważyłaś, pisząc tę książkę?
No na pewno mansplaining trzyma się bardzo mocno. To jest ewidentne, że mężczyźni na randkach nadal uważają, że powinni kobietom objaśniać świat, i nie tylko dotyczące randek, ale w ogóle wszystkiego, co funkcjonuje. Bardzo się ludzie zradykalizowali politycznie i duża część tych randek zaczyna się od jakiegoś światopoglądowego starcia i często na nim kończy. I nie mam tu na myśli tylko partii politycznych, ale nie wiem, stosunek do globalnego ocieplenia, weganizmu i takich rzeczy. Nagle to się okazuje, że to jest punktem startowym, zapalnym i końcowym randek. Więc taki poziom, powiedziałabym, nietolerancji i agresji względem siebie na poziomie właśnie światopoglądowo-politycznym. No i na pewno zmieniły się rzeczy takie typowo już lifestyle'owe, związane na przykład z tym, jak się na randce trzeba ubrać, kto płaci na tej randce, za co i jak się na niej zachowujemy. I to jest też coś zdumiewającego, bo kiedyś jednak było tak, że randka była czymś samym w sobie odświętnym, to spotkaniem. Mężczyźni na przykład się czesali na randkę, a teraz na przykład się nie czeszą z premedytacją, nie przebierają, nie biorą prysznica bardzo często. Powoduje takiego nadmiernie chyba rozbuchanej, takiej radykalnej szczerości, tak? Nie będziemy niczego wybrać dziewczyny w ciało pozytywność, to my gramy naturalizm. Takiego, jakiego mnie Bóg stworzył, takiego mnie teraz oglądają.
Świetne są twoje opisy mężczyzn, którzy właśnie stawiają na naturalizm, czyli zupełnie już nieuczesani, wrzucają swoje foty na te randkowe portale. Jakie byś dała rady osobom, które dopiero wchodzą w ten świat randkowania?
No właśnie, to jest tak, że to, chyba to wejście w świat jest najtrudniejsze, bo wchodzimy z tym takim sercem na dłoni. Bardzo często to jest tak, że zaczynają randkować ludzie online, którzy przeżyli jakieś rozczarowanie, jakieś załamanie, jakieś odrzucenie i myślą sobie, dobra, to jest ten kanał, w którym mogę kogoś poznać. I wtedy jesteśmy z definicji bardziej wrażliwi i bardziej bezbronni, a tam już jest całe to piekło gry w tą właśnie wzajemną wymianę ciosów. To jest taka maszyna mikroodrzuceń. I potem jak się zbierze tych odrzuceń kilkadziesiąt, czy kilkadziesiąt w ciągu wystarczy kilka tygodni próbowania nawiązania relacji, które mogłyby się zakończyć randką, to te mikrourazy, te mikroodrzucenia są jak igły, które nam ktoś wbija w ciało. Występuje potem takie poczucie, że ludzie mówią, używają takich słów, że się rozpadają. Po prostu boli ich całe ciało, czy cała dusza, że stają się kimś po prostu, kto właśnie przyjmował kolejne ciosy. Następuje wtedy taka spirala, no to dobrze, odstawiam to randkowanie na jakiś czas, robię sobie detoks, potem do tego wracam.
Wspomniałaś o mansplaining, nietolerancji politycznej, agresji, niezadbanych facetach, którzy przychodzą na randki. Co jeszcze najbardziej stresowało cię podczas tego randkowania?
Dla mnie takim kompletnym deal breakerem byli ludzie, którzy przychodzili na randkę z kimś trzecim. Ludzie przychodzą po prostu z kimś nieproszonym. No więc ja to nie jestem bajkopisarką, zaliczyłam kilka randek, na które mężczyźni bez uzgodnienia ze mną przyszli ze swoimi dziećmi. Chłopiec 6-7, który pojawił się na randce, na którą umówiliśmy się z jego tatą w takim modnym drinkbarze wieczorem w sobotę. Więc ja w tych szpilkach i tych po prostu najlepsza wersja siebie dla dorosłych, nagle dostałam do opieki 6-letniego rysia, który był wielkim fanem moich książek dla dzieci. A jego tata miał czelność powiedzieć, Agata, przecież rysio kocha twoje książki, zamrucz jak kotek.
No jej. No
więc to było nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. I teraz nie chodzi o to, że on mógł potrzebować przyjść z dzieckiem, bo na przykład się nim opiekował tego dnia, ale o to, że nie dał mi znać, że nie spotkaliśmy się jednak na placu zabaw o 14 koło lodziarni, gdzie i ja, jeżeli się oczuliśmy się komfortowo. No i słyszałam takich historii wiele. Właśnie jeden młody architekt przeszedł na randkę z mamą, ponieważ akurat mama wiózł do kardiologa i było mu po drodze na tą randkę, a sprawy, jak wiadomo, obie sercowe, więc mama usiądzie sobie w kącie, będzie piła kawę, nie będzie nam, kochana, przeszkadzać, powiedział dziewczynie, z którą się spotkał.
Mm-hmm.
I ten chłopak, który przyszedł na randkę z dziewczyną, z wielkim psem, chociaż napisała mu wcześniej, że w dzieciństwie była przez psa pogryziona, miała kilkanaście szkół i koniecznie się chodzi dużo psów. No i to jest jakiś ogromny brak uważności na to, jakie osoby są w tej konfiguracji, kto się z kim spotyka, po co, jakie ma potrzeby.
A randkowałaś w Polsce z obcokrajowcami, może z kimś z Australii?
Raz spotkałam się rzeczywiście z Australijczykiem i była to jedna z mniejszych randek, na jakich byłam. Nie rozumiała się ona, bo nie poczuliśmy tej chemii, ale była bardzo swobodna, poszliśmy na spacer i nie było w tym takiej spiny polskiego mężczyzny, który pokaże ci, kochana, jak ja grabiami wybijam, jaką rybę złowiłam. I w ogóle jako bałkurę. Randki z polskimi mężczyznami jednak są często o takim zabarwieniu lekko statusowym. I niezależnie od tego, czy ten status wyraża się przez to, że złowiłem szczupaka, czy przez to, że mam wielkiego suwa.
A co było najfajniejsze w randkowaniu dla ciebie?
Samo randkowanie okazało się być dla mnie w ogóle niefajnym doświadczeniem, naprawdę. Ale raczej w moim przypadku ten proces był... Znaczy w większości zanowodziłam pominięta, obrażona, jakby umniejszona przez tych mężczyzn, z którymi się spotykałam, a przecież nie spotykam się z byle kim. Więc ja jakoś nie mam dużo doświadczeń, ale na szczęście moi czytelnicy tak. I jak skończyłam pisać tę książkę, to zapytałam w mediach społecznościowych czytelników o to, czy miały na koncie udane randki. I jeśli tak, to żeby mi krótko opisali. Przyszło do mnie kilkadziesiąt, w pierwszej dobie kilkadziesiąt zgłoszeń i historii. No i część z nich znalazło się na końcu tej książki, żeby dać też Państwu i czytelnikom nadzieję na to, że owszem, udane randki się zdarzają, i czasem one się kończą wielką miłością i ostatecznie taka sytuacja spotkała też mnie.
Powiedziałaś, że zakończyły się sukcesem te twoje randki, tak? Czyli
tak,
jednak...
w związku i tak, co więcej, jak to jest, kiedy mamy jakieś plany wobec świata, to świat ma plany wobec nas i to było dokładnie tak, że ja skończyłam pisać tę książkę, oddałam ją do redakcji i na ostatniej prostej mój redaktor poprosił mnie, żebym jeszcze coś sprawdziła na jednym portalu randkowym, przysłałam jakiś jeszcze jeden przykład zachowania. Ja się zalogowałam i z wielkim już wielką niechęcią i takim obrzydzeniem przeglądałam te kolejne profile, bo już sobie obiecałam, że nigdy więcej tego nie będę robić. I siedział koło mnie mój 15-letni syn Ignaś, który jest harcerzem o bardzo miękkim sercu. I powiedział, mama, to okropne, że ty tak kciukiem zarzucasz do piekła. Powiedziałam, synu, ale tu są sami przemocowi, mainstreamingowcy i inni barbarzyńcy. A to on powiedział, nieprawda, zobacz, ten ma taką dobrą twarz. I ja się zatrzymałam na zdjęciu chłopaka z dobrą twarzą, napisałam do niego. 8 dni później on wsiadł w pociąg, wysiadł na Warszawie Centralnej, złapał mnie za rękę i nie puścił do dziś. Więc chcę powiedzieć, że jest też miłość w internecie. Tak jak wszystko jest w internecie, my też jesteśmy w internecie, są dobrzy ludzie, są dobre inicjatywy, są piękne sprawy, więc pewnie nie można się poddawać właśnie i mieć się należy do końca nadzieję, więc tak. Więc ja, wszechświat pogroził mi palcem, jak powiedziałam, absolutnie się już tego odcinam i samo tam tylko zło, powiedział, cześć Romaniuk, pozwolę, że ja zadziałam. No i zadziałał przez mojego syna. Taka to jest historia miłości.
Trochę mnie przeraża ta powierzchowność kultury szybkich randek. Czy uważasz, że zmierzamy ku totalnej zagładzie kontaktów międzyludzkich?
Myślę, że nie zmierzamy ku zagładzie, bo się zatrzymamy. Na przykład w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku zanotowano duży spadek, 11% dokładnie z największego portalu randkowego. Ludzie od tego odchodzą. Wydaje mi się, że się zorientowaliśmy, że wszystkie te narzędzia do komunikacji, które miały ją ułatwić, de facto ją przyspieszają i unarzędziowiają, ale nie ułatwiają, nie pogłębiają, bo ona się robi płytka, powierzchowna. Mamy przed sobą dwie ścieżki. Albo pójdziemy w śluby miłości, seks z hologramami, czatem GPT, VR-em, ale myślę, że to jest jednak dla nielicznych, bo większość z nas potrzebuje komórkowego, skórnego dotyku drugiego, bliskiego, dorosłego człowieka. A druga ścieżka jest taka, że trochę zawrócimy, zatrzymamy się, że zostaną te narzędzia do różnych, szybkich, załatwienia spraw, ale przypomnimy sobie, co to znaczy uśmiechnąć się do kogoś w autobusie, co to znaczy zagadać do kogoś w warzywniaku, co to znaczy odważyć się zaczepić tą sąsiadkę, która nam się zawsze podobała i mieszka już 16 lat nad nami. Myślałam się na taką książkę o tym krótko i szczęśliwie, o późnych miłościach, o ludziach, którzy na ostatniej prostej życia właśnie się na takie mikroodwagi zdecydowali w jak najbardziej realnym świecie. I te historie zakończyły się piękną miłością. Ja jestem jednak do końca urodzoną optymistką i mam nadzieję, że oprzytomniejemy. Bo jeśli się w tym mielibyśmy rozpędzić właśnie w tym wyjątkowaniu, to naprawdę wyginiemy po prostu. Dziadek nie będzie z tych relacji, bo one się po prostu nie wydarzą, albo będą krótkie i pełne bólu.
A z tych badań, które wspomniałaś, wynika, że to bardziej młodsze pokolenia odchodzą od tego randkowania online, czy starsze?
Właśnie to jest cross-demografia, że tak powiem. I zależy to raczej od tego stażu, jaki ludzie mieli. Czyli im dłużej się w to bawili, tym chętniej odchodzą. Wcale nie jest tak, że to wyłącznie młodzi czy starsi. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że i w tych badaniach, które analizowane potrzeby książki, w moich wywiadach widać, że to się inaczej randkuje, jak się jest młodym, się jest starszym. Znaczy, oczywiście są pewne elementy, które się zmieniają, tak? Jak w starszym wieku są, nie wiem, dzieci, była żona i coś tam i kwestia tego, czy siwiejesz, czy nie siwiejesz, ale cała reszta zostaje taka sama. Starczy zawsze wiosna, o, niezależnie czy na portalu, czy nie na portalu.
Bardzo dziękujemy, Agata. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
Wiele miłości chyba wszystkim życzyć. U was lato, u nas zima, ale niezależnie od tego i też chyba tego, żeby właśnie czasami podnieść wzrok nad tego, nie wiem, laptopa, wziąć te słuchawki, które mamy, nie wiem, w siłowni czy biegając, do kogoś się uśmiechnąć, bo najgorsze, co się może zdarzyć, to nic. To, że ktoś się nie uśmiechnie z powrotem.
Uśmiechajmy się do siebie. Bardzo dziękuję.
Dzięki, słońca.
Tak, i słońca dużo. Dziękujemy.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.